Kochani słuchacze, tego wiersza na pewno nigdy nie przerabialiście na lekcji polskiego, choć wyszedł spod pióra jednego z największych naszych poetów. Rzecz w tym, że został napisany po łacinie, a autorem jest nie kto inny jak Jan Kochanowski. Kochanowskiego znamy jako genialnego polskiego poetę, twórcę trenów i fraszek, a paradoksalnie zbyt wysoki kunszt utworów polskich mistrza z Czarnolasu przesłonił niemal całkowicie w oczach Polaków jego doskonałą twórczość łacińską. A Kochanowski oddychał w poezji dwoma płucami, płucem polskim i płucem łacińskim. Nie było dlań różnicy, czy tworzy w języku ojczystym, czy we wspólnym języku zachodniej kultury, języku Europy i Kościoła. Równie sprawnie pisał i mówił w obu językach. Co więcej, jego twórczość łacińska miała tak samo doniosłą rolę do spełnienia jak twórczość polska. Miała wprowadzić polską tradycję w nurt renesansowej twórczości dostępnej bez barier językowych. Wszyscy bowiem wykształceni ludzie w Europie owych czasów byli dwujęzyczni. Ale wróćmy do naszego jednego wiersza, wybranego spośród wielu utworów łacińskich Kochanowskiego. Wybrałam go dlatego, że jest uważany za najpiękniejszy i że jest doskonałym przykładem na zaprogramowane przez mistrza Jana wprowadzanie wątków polskiej tradycji do łacińskiej sztuki. Rzeczpospolita miała swą wielkością i sławą dorównać wielkości i sławie rzymskiego imperium. A dowodem na to legenda bardzo nam bliska. Legenda o królowej Wandzie, której kopiec widział zapewne poeta opodal podkrakowskiego klasztoru cystersów w Mogile. Nie muszą Państwo znać łaciny, żeby poznać treść tego utworu. Jest dostępne bez problemu w internecie polskie, dobre i bardzo już stare tłumaczenie, które wyszło spod pióra Kazimierza Brodzińskiego na początku wieku XIX. Elegia 15 z pierwszej księgi Elegii, bo o niej mowa, opowiada historię wojowniczej, bitnej, jak przetłumaczył Brodziński, łaciński epitet Bellatrix, Wandy. Królową została Wanda w tragicznych okolicznościach. Oto po śmierci ojca Krakusa, młodszy brat Wandy wstąpił na tron zdradziecko uprzątnąwszy brata. Po roku jednak doścignęły jego starożytne boginie zemsty furie i tron opustoszał znowu. Wanda pozostała jedyna z rodu królewskiego. Dzielna z umysłu i postaci ciała, nie dla niej z wełny przędza ani kołowroty, ani mienistą barwą utkane roboty, ale z szybką dyjanną, uzbrojona w strzały, ścigać lubiła zwierzę przez jary i skały. Wanda nad wszystko ceniła sobie, wzorem starożytnej bogini, życie w dziewiczej czystości i leśnej swobodzie. Inne nadzieje wiązali z nią lud i możni królestwa. Marzyli, że piękna królowa zyska męża możnego w sławę i dostatek. Opisywana przez Kochanowskiego młoda królowa sprawuje rządy odważnie i sprawiedliwie. Wielu zalotników ubiega się o jej rękę, na próżno. Spośród nich najsławniejszy jest Rytygier, książę z Nadrenu. Gdy krakowska królowa odrzuciła jego starania, postanowił zdobyć ją siłą. Dochodzi do bitwy, przed którą Wanda składa ślub bogu Jowiszowi, że w razie wygranej odda mu to, co ma najcenniejsze. Następuje krwawe starcie, a Wanda walczy jak rycerz w pierwszej linii. Rytygier ginie, jego ciało zostaje pochowane, a jeńcy teutońscy puszczeni wolno. Kochanowski podkreśla tu szlachetną wielkoduszność Wandy. Nad brzegiem wiślanym ze zdobycznej broni i zbroi królowa każe złożyć stos, wojenny pomnik dla pokonanego, niedoszłego męża. Na koniec Wanda modli się do rzeki Wisły, jak pisze Kochanowski, Vistula dives aquae, fluviorum Vistula ocelle, co Brodziński tłumaczy, Wisło, wody królowo, rzek wszelkich źrenico. Po tej modlitwie, przypominając swój ślub, że odda Bogom, co ma najcenniejszego, rzuca się w nurt Wisły. Inaczej niż opowiadali nam w dzieciństwie, Kochanowski głosi, że zrozpaczony lud nigdy nie odnalazł ciała swej królowej. Usypano kopiec nad pustym grobem. Wanda starożytnym obyczajem zamieniła się w nimfę rzeczną i na zawsze została żywa w nurtach Wisły, uświęcając jej wody, czyniąc je symbolicznie wodami królewskimi. A stojący nad brzegiem najważniejszej polskiej rzeki kopiec po wieczne czasy głosi sławę wojowniczej królowej, legendarnej władczyni Krakowa. Widać wyraźnie, Czym różni się elegia Kochanowskiego od znanej nam legendy o Wandzie? Inne wartości, inne symbole uwydatnia. Podkreślane jest wszystko to, co o rzymskim, starożytnym charakterze polskiej tradycji ma świadczyć. Badacze dawno odkryli, że pierwowzorem tak opisanej postaci Wandy mogła być opiewana przez Wergiliusza w Eneidzie Kamila. Mamy i my sławną nimfę rzeczną. Mamy naszą boginię Dianę. Nie ma wrogości wobec niemieckiego księcia, jest raczej obrona życia w czystości niż obrona przed najazdem. Inna to Wanda niż nam znana. Jest tylko ten sam kopiec. Odczytajmy tę elegię zatem jako hołd złożony przez poetę swej ojczyźnie, dla której chciałby była równa starożytnej rzymskiej Rzeczpospolitej. I uczcijmy Kochanowskiego nie tylko za jego polskie wiersze, ale i za strofy w języku Horacego i Wergiliusza. Serdecznie Państwa pozdrawiam, Barbara Bubula.